Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Jeleniogórzana. Właściwie powinienem powiedzieć Jeleniogórzanek, bo ją jest pani Gabriela Stefanowicz, która właściwie te swoje ostatnie lata aktywności mogłaby nazwać fragmentem życia kamerą pisane. Ale nie tylko kamerą, bo mam przed sobą broszurkę, około 80-stronicową książkę pod tytułem Nieśpiesznie. To jest właśnie dzieło naszej bohaterki, która Państwu fragment tej pięknej książki, ciekawej książki przeczyta. Witam Panią, Pani Gabrysiu, bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Zaprosiliśmy Panią nie tylko dlatego, że Pani jest żywym ilustratorem życia społecznego w Jeleniej Górze, w tym dużej części i czwartej części seniorów i niepełnosprawnych, ale dlatego też, że ma Pani taką swoistą filmową wrażliwość na pokazywanie tego, co nie zawsze musi być piękne, co nie zawsze musi być łatwe, a co po prostu jest prozą życia. No i teraz przejdźmy do tego fragmentu, w którym mówi Pani o domu.
To przeczytam fragment z opowiadań, bo Niespiesznie to cykl opowiadań i jeden z tych fragmentów mówi o domu. Jest to nawiązanie do jednego z opowiadań, bo ta książka składa się z opowiadań i z dopowiedzeń tak zwanych, więc to jest jedno z dopowiedzeń. Z czego składa się twój świat? Może z wielkich idei i wzniosłych słów, napiętych mięśni, zadartej brody, dłoni zamkniętych w pięści i celów do osiągnięcia. Może jest w nim pustka, a może kręta polna droga, której kamienie wyznaczają rytm. Baczność, wystąp, powrót, spocznij. Dni zlewają się w jeden obraz. Nieszczególnie ładny, brzydki też nie, niby swój, a jednak obcy, nierówno doszyty, ocierający i lekko spróchniały, sypie się przy każdej okazji, ale może z przyzwyczajenia, może ze wstydu poklepujesz go po plecach i po cichutku szepczesz, będzie dobrze, dasz radę i jeszcze trochę trzeba, podejmiesz tę walkę? Najpiękniej w domu jest o świcie, gdy lekko zaspane promienie słońca tańczą na ścianie, nieśmiało odbijają się w szybie i grzeją stopy. Te chwile pomiędzy pozwalają wierzyć, że wszystko jest możliwe. Świeżo zaparzona kawa jakby od niechcenia filuternie parzy opuszki palców i z pewnością zdobywcy rozdaje swe aromaty. Za oknem świat budzi się do życia świergotem, trelem i szczebiotem. Zieleń nabiera głębi, a kształt zyskuje kolor. Znów wszystko jest na swoim miejscu, gotowe na lekki powiew wiatru. Okruszki na stole cierpliwie czekają, aż rzeczywistość się o nie upomni. Ona jednak woli niesforne klocki i pojedyncze stokrotki, delikatnie ustawione na parapecie w kieliszkach misternie udających wazony, w pośpiechu zapisane zdania na skrawku papieru. Woli energii od efektu. W domu od chcę do jestem roztacza się przestrzeń potencjalnych cudów. Tu nie ma przypadków. Tutaj wszystko ma swoje miejsce i rządzi się swoimi prawami. W korowodzie zmysłów możemy grać pierwsze skrzypce lub dać się porwać do tańca. To nie ty wybierasz dom, to on cię przyciąga, bo wie, że pomiędzy stołem, komodą a kanapą utkasz swój mikrokosmos, powiesisz obraz, a wazon po babci wypełnisz ulubionymi kwiatami. I wreszcie weźmiesz wdech tak głęboki, że wszystko zatrzęsie się w posadach. Opadnie kurz i usłyszysz melodię. Każdy dom ma swoją melodię i albo ona cię otuli, albo ty otulisz ją. A gdy to się wydarzy, będziesz już wiedzieć, że jesteś w odpowiednim miejscu.
Piękne dzieło pani magister polonistyki Gabrieli Stefanowicz o domu. No i właśnie od tego domu zacznijmy. Wydaje się, że to klasyczny przypadek rodzinny, która łączy ze sobą dwie kultury, tą wschodnią, którą reprezentowała babcia naszej bohaterki, i góralską, albo też małopolską, bowiem dziadek jej pochodził z tamtych właśnie okolic. Rodziców zaś Gabrieli połączyło poszukiwanie pracy i stąd się znalazła w Jeleniej Górze. Dobrze zapamiętałem?
Tak.
Tato był z zawodu?
Tato przyjechał z Bolesławca i pracował w różnych miejscach tutaj w Jeleniej Górze.
Ale nie miał nic wspólnego z literaturą.
Nie.
Mama?
Też nie miała nic wspólnego z literaturą.
To skąd wzięła takie zamiłowania początkowo polonistyczne, później dziennikarskie, a dzisiaj filmowe u Gabrieli Stefanowicz?
Jak zwykle to jest kwestia przypadku. Jak byłam małą dziewczynką, to chciałam być archeologiem. Ale po tym, jak się uparłam, że będę zdawać maturę z historii, już wiedziałam i po przygotowaniach, że to chyba nie jest najlepsza droga. Więc postawiłam na filologię polską, która język polski był mi zawsze bliski. No i tak oto skończyłam studia magisterskie filologiczne. W międzyczasie zrobiłam też studia kulturoznawcze. No i tak oto zaczęłam jakby bardziej i dogłębniej postrzegać życie kulturalne i interesować się tym, co jest gdzieś zapisane, napisane i uważniej obserwować życie tutaj społeczne regionu.
Po raz pierwszy wzięła pani za pióro dziennikarskie w Jelonce, zaraz na początku jej istnienia. Przypomni pani nam, który to był rok?
To było około 2008 roku. Ja w ogóle nigdy nie chciałam być dziennikarką i to się zdarzyło tak z przypadku. Kolega, który tam pracował, który teraz realizuje świetny projekt fabryki w Polsce, Adrian Rec, zaproponował, żeby przyjść na chwilę, no bo potrzebne jest jakieś tam zastępstwo. A ja prowadziłam wtedy działalność gospodarczą, więc stwierdziłam, że no zawsze to jest jakiś sposób na dorobienie. No i tak znalazłam się w Jelonce, nie mając ani doświadczenia, ani za bardzo pojęcia o tym, co trzeba robić i jak trzeba robić.
No to na razie, pani Gabrysiu, to trochę efekt mijających się oczekiwań i rzeczywistości, bo chciałaby pani być archeolożką, no została pani polonistką, nie chciała pani być dziennikarką, a została pani jednak w tym świecie, no po same uszy do dzisiaj także. No, to dobre samopoczucie.
No po prostu tak się życie potoczyło, a uważam, że zawód dziennikarza jest dobrym zawodem, który daje dużo możliwości, dużo uczy, jeszcze więcej tak naprawdę uczy niż daje możliwości i jest dość takim zawodem płynnym. Można wiele rzeczy robić i cały czas być jakby w branży.
Skończyła pani również studia w zakresie kulturoznawstwa.
Tak.
Na ile pani to pomaga realizować się dzisiaj w firmach?
Studia kulturoznawcze bardzo mnie otworzyły i pokazały różne konteksty naszego życia społecznego i to, jakie prawidła nami kierują i co jest tak naprawdę dla nas ważne, choć często nieuświadomione. Też no, dało szerszy kontekst patrzenia. Ja zawsze lubiłam kulturę i to, co jest z nią związane, więc poznanie tego od podszewki, nauczenie się analizowania różnych zjawisk kulturowych, kulturotwórczych, kulturogennych, dało taki dobry podkład pod pracę zawodową, bo nadal bardzo lubię zajmować się tematami kulturalnymi, kulturalno-historycznymi, bo je po prostu rozumiem i mam do nich dryg.
Chyba dobry rozwój dziennikarstwa, bo zaczęła pani od pióra, dziś kończy pani na kamerze, kto wie co przed nami jeszcze w dziedzinie techniki, ale proszę przynajmniej powiedzieć o Jelonce, to był hit swego czasu, który zdecydowanie wyprzedził po krótkim starcie no, historyczną i obszary zasługami tygodnik Nowiny Górskie.
Ja przychodząc do Jelonki niewiele o niej wiedziałam. Taka jest prawda. Poznałam tam ludzi, którzy byli zapaleni dziennikarsko, którzy chcieli zmieniać świat i którzy dzielili się tym entuzjazmem. Był tam też naczelny Konrad Przeździen, który miał bardzo dużą i dobrą umiejętność uczenia ludzi i pokazywania im, jak to powinno wyglądać. Więc w ciągu tego krótkiego czasu, bo ja tam pracowałam niewiele ponad rok, no pokazał mi mniej więcej, jak to wygląda. No wtedy też musiałam nauczyć się przynajmniej podstaw robienia zdjęć, bo taki też był wymóg, że oprócz tekstu trzeba było zrobić zdjęcia, a ja wcześniej tego nie robiłam, bo po prostu tego w swoim życiu zawodowym nie potrzebowałam. Więc tutaj no, trzeba było posiąść podstawy tych umiejętności. No i wtedy dopiero tak naprawdę zauważyłam, że Jelonka faktycznie poprzez ten zespół, który wtedy ją współtworzył, no jest dobrym portalem.
Co było jej siłą?
Siłą byli ludzie, którzy sami jakby szukali tematów, którzy chcieli przekazywać informacje i różnorodność tych osób, bo każdy czym innym się interesował, o czym innym chciał opowiadać i dzięki temu ten portal był różnorodny.
Przetrwała Jelonka do dzisiaj.
Tak. Pozdrawiam kolegów.
Nie pytam panią o opinię, natomiast nowiny, zdaje się, walczą z zapomnieniem, choć to wspaniały tytuł i wspaniali ludzie, bo też byłem w nurcie jej tworzenia już od lat 50., któryś jako mały chłopak. Wspominam wspaniale państwa Borysów, kolejnych dziennikarzy, ale wróćmy do pani. Potem się wzięła pani za kamerę albo za relacje telewizyjne w telewizji Dami.
Tak, po roku pracy w Wielonce dostałam propozycję, żeby pracować w telewizji Dami i tak naprawdę ja nic nie wiedziałam o telewizji Dami i jakby nigdy wcześniej ich nie oglądałam, bo też nie miałam za bardzo gdzie i jak. No ale stwierdziłam, że jest to kolejny etap i w sumie można spróbować, bo ja wtedy jeszcze nadal nie wiązałam swojej przyszłości z dziennikarstwem. To miała być przygoda, miało być uzupełnienie moich innych działań zawodowych, więc potraktowałam to jako przygodę, nie jako sposób na życie. I tam też, zaraz pewnie pan zapyta, co było siłą telewizji Dami, niesamowici ludzie, którzy tam pracowali z pasją i którzy chcieli się rozwijać, którzy chcieli opowiadać historię. No to było około roku 2010, więc w telewizji Dami pracowałam też około roku. Potem poszłam na urlop macierzyński, a w międzyczasie zaczęłam współpracę razem z Bartkiem Kortasem w telewizji polskiej Wrocław, bo on był operatorem kamery i szukał dziennikarza, który pomógłby mu realizować materiały tutaj z Kotliny Jeleniogórskiej. No i takim oto sposobem jeszcze w czasie pracowania w telewizji Dami zaczęliśmy współpracować z telewizją polską Wrocław. No i tak jest do dziś, czyli to jest 16 rok idzie.
Dzisiaj pani Gabriela Stefanowicz jest właścicielką, proszę powiedzieć, jak się firma nazywa?
Współwłaścicielką Telewizji Zachodnia. Tworzymy ją z Jackiem Jaroszem i z grupą redakcyjną. Docieramy do ponad 3 milionów osób w kraju. Jesteśmy w wielu telewizjach kablowych, także jesteśmy w internecie, więc na tych wszystkich platformach, na których zwykle oglądacie państwo, czy słuchacie państwo materiałów, informacji, podcastów, tam właśnie jesteśmy, opowiadamy o życiu regionu, o jego historii, tradycji, jest też tam sporo kultury, więc staramy się opowiadać o tym, czym żyje region. Czyli co jest w danym momencie ważne, ale też mamy tą świadomość, że przez lata pracy, a pracują ze mną osoby, które już w zawodzie dziennikarskim czy około dziennikarskim są kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, więc mamy świadomość tego, że to my też kreujemy rzeczywistość, którą państwo oglądacie i którą państwo przyswajacie. Więc dokładamy wszelkich starań, żeby to było profesjonalne, żeby to było dobre i żebyśmy mogli też z państwem podzielić się wiedzą, którą zdobywamy. Dlatego też wiele na naszej antenie jest materiałów turystycznych, historycznych, ciekawostkowych, no bo tym ten region stoi. Nasz region szeroko pojęty, nie tylko Kotlina Jeleniogórska, ale można śmiało powiedzieć, że Dolny Śląsk stoi ciekawymi ludźmi, stoi historiami często nieodkrytymi albo nieodpowiednio wyeksponowanymi i mamy się czym chwalić, mamy o czym opowiadać, więc trzeba to robić.
No, ponieważ pani ideą w tej swojej pasji dziennikarskiej, bo chyba tak jest, choć nie chce pani tego w ten sposób nazwać, są ludzie, to i niech pani powie o tym swoim osobistym programie w telewizji, który dotyczy właśnie ludzi.
Ja stawiam mocno na opowiadanie historii związanych z ludźmi, bo uważam, że to właśnie my kształtujemy ten region, więc mam między innymi też na antenie Telewizji Zachodnia program, w którym przedstawiam stowarzyszenia, fundacje, które działają na rzecz społeczności, ale które pomagają innym, nie tylko ludziom, ale także i zwierzętom. Dbają także o architekturę, czy o historię, kulturę, bo uważam, że To jest nasza misja, żeby pokazywać osoby, które robią coś więcej, które chcą pomagać innym, które patrzą nieco szerzej niż tylko na swój dom, swoją rodzinę i swoje miejsce pracy.
Pewna to żelazna formuła albo też kanon dziennikarstwa, który według klasycznych zapisów powiada, że dziennikarz jest sługą prawdy, czy dzisiaj z perspektywy już przecież kilkunastoletniej doświadczeń dziennikarskich może pani potwierdzić tę zasadę, że dziennikarze rzeczywiście są sługami prawdy, czy też szukają popularności wobec wymagań wydawców.
To wszystko zależy. No, ja mogę mówić za siebie, że dokładam wszelkich starań, żeby przekazywać ludziom sprawdzone informacje i żeby dzielić się rzeczami, pod którymi mogę się podpisać, tak? A czy dziennikarze szukają sławy i poklasku? Pewnie tak, jeśli mają takie aspiracje, jeśli mają takie potrzeby. No to pchają się na afisze i jakby też w taki sposób się spełniają. Jedno moim zdaniem nie wyklucza drugiego.
Czy dzisiaj może pani pozwolić sobie, jako rasowa, doświadczona dziennikarka, na ocenę jeleniogórskiego czy też dolnośląskiego dziennikarstwa w kategoriach takiej refleksji, że właściwie większość z tych liczących się kiedyś tuzów odeszła do innych zupełnie zawodów, że nabór na studia o kierunku dziennikarskim w Kwiatkowskiej Akademii Nauk Stosowanych nie ruszył, bo nie ma chętnych. Czy to zawód zachodzącego słońca?
To też nie jest tak. To jest zawód bardzo trudny i bardzo wymagający, który bardzo też drenuje człowieka. I praca kilkunastoletnia, kilkudziesięcioletnia, jak w każdym zawodzie, sprawia to, że człowiek czasem szuka odmiany, szuka czegoś, co mu po prostu da oddech, albo jest już po prostu zmęczony, bo to wszystko wygląda fajnie, ale my bardzo często pracujemy do późnych godzin wieczornych, wstajemy bardzo wcześnie. Ta praca nie jest od do, tylko jest bardziej zadaniowa, a to męczy w każdym tak naprawdę aspekcie. Więc to, że ludzie zmieniają zawód i idą gdzie indziej, to taka kolej rzeczy, wydaje mi się, jak wszędzie. Co ciekawe, jeżeli nawet koledzy czy tam koleżanki odkładają mikrofony na kołek, odwieszają je, to i tak zostają mniej więcej w branży takiej szeroko pojętej. Gdzieś możemy ich spotkać, są rzecznikami prasowymi, są kierownikami referatów promocji lub komunikacji, więc nadal są w tej komunikacji, nadal są w przekazie słownym lub podobne rzeczy robią. Rzadko jest tak, że ktoś całkowicie zrywa z dziennikarstwem, jeśli przepracował tam kilkanaście lat. To jest jedno. A jeśli chodzi o dziennikarstwo, ciężko mi powiedzieć, czy jest mniejszy nabór, czy naboru nie ma, bo ja nie kończyłam dziennikarstwa i nie wiem, jak to było wcześniej. I jeśli chodzi o Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych, tam zmienił się nieco profil. Miałam przyjemność przez wiele lat uczyć studentów dziennikarstwa. I kilkoro z nich gdzieś się przewinęło przez te media lokalne czy regionalne. Czy nie ma zainteresowania? Myślę, że to chyba nie mnie oceniać tak naprawdę. Po prostu kierunek został zamknięty.
No to może poszukajmy przyczyn jako odbiorcy tej waszej dziennikarskiej służby. Czy z dziennikarstwa idzie dzisiaj wyżyć?
To wszystko zależy. Zależy od tego, co mamy dokładnie na myśli. Często jest tak, i to nie jest tylko kwestia dziennikarstwa, ale wszystkich humanistycznych zawodów, że trzeba robić wiele rzeczy, żeby można było spokojnie żyć. To nie jest praca, na której się można dorobić, chyba że pracujemy w dużym mieście, jesteśmy twarzą stacji, portalu, gazety i wtedy te stawki są całkiem inne. Lokalnie jest przeciętnie i normalnie.
To też może i powód, że nie rosną nowe tytuły, nie otwierają się nowe stacje radiowo-telewizyjne. No i czy to dla pani oznacza, że tak już będzie pani ciągnęła do końca swojego młodego życia? Czy też szuka pani nowych wyzwań?
Nie uważam, że powinny się otwierać kolejne stacje. W Jeleniej Górze i w powiecie karkonoskim mamy przesyt mediów. przesyt moim zdaniem portali. Jest tego bardzo dużo w porównaniu do innych regionów Kotliny Jeleniogórskiej, czy nawet szerzej Dolnego Śląska, więc tu mamy naprawdę bardzo dużo możliwości. Każdy znajdzie coś dla siebie, a w zależności od tego, co go interesuje, jak bardzo pogłębione informacje są odbiorcom potrzebne. Czy zamierzam całe życie pracować w dziennikarstwie? Nie wiem. Na razie jest dobrze, na razie idziemy, rozwijamy się, współtworzymy tą lokalną rzeczywistość i jest okej. Co będzie za 5-10 lat? Nie wiem, na pewno będzie ciekawie i ekscytująco.
Pani Gabrysiu, no niech pani łaskawie powie na tle tych swoich kilkunastoletnich doświadczeń, na ile zmieniła się społeczność, dla której pani kiedyś pisała, dzisiaj pani filmuje i na ile na media otwarte są tak zwane władze samorządowe, rządowe czy jakiekolwiek.
Przez te kilkanaście lat zmieniło się bardzo wiele. Zmieniło się też nasze jako społeczności postrzeganie i przyswajanie informacji. Chcemy krócej, chcemy szybciej, nie mamy też często czasu na pogłębione analizy. Czytamy głównie lidy, czyli to, co jest pogrubione w tekście, czyli tą zajawkę. Rzadko czyta się całe artykuły, choć to też się zmienia, bo widać taki lekki powrót do słowa pisanego i do czytania. Jeśli chodzi o wideo, no to poprzez rozwój mediów społecznościowych, poprzez rozwój internetu, trochę inne formy przybiera sposób komunikowania. No i tak jak już powiedziałam, krócej, szybciej, szybciej, krócej. To jakby jest wyznacznikiem. Jedno, co jest niezmienne, no to co powinno przyświecać tak naprawdę nie tylko dziennikarzom, ale wszystkim osobom, które chcą tworzyć treści do internetu, no to żeby po prostu sprawdzać informacje, tak? Żeby nie dać się dezinformacji, żeby być przekonanym o tym, że oddajemy najlepszą wersję tego, co można było, a nie byle szybciej, byle łatwiej, bez sprawdzonych kontekstów, bo często wtedy wprowadza się ludzi w błąd, a to nie o to chodzi. Teraz jest sytuacja taka, że tak naprawdę dziennikarzem może zostać każdy, no bo w sumie każda osoba, która przekazuje jakieś relacje, jakiekolwiek tak naprawdę, i wrzuca je w sieć, już w jakiś sposób tym dziennikarzem jest, tak? To się wtedy mówi o dziennikarstwie społecznym, o obserwatorach zaangażowanych, no różnie się to nazywa. Jednak w momencie, kiedy nie wiem, pracujemy w jakiejś redakcji, to powinniśmy dokładać jeszcze więcej starań, żeby to po prostu było zgodne ze sztuką, zgodne z prawdą i tyle.
Władza, dziennikarze.
No tu nie zmienia się zbyt wiele. To znaczy są różne podejścia do nas, do dziennikarzy. Jedni uważają, że powinniśmy przekazywać informacje tak, jak oni tego sobie życzą i jaką linię przybrali w magistracie. Są też tacy, którzy są otwarci i współpracują, dzielą się informacjami i jakby przyjmują też słowa i uznania, i krytyki, bo trudno, żeby cały czas peany na cześć burmistrza, wójta czy tam prezydenta cały czas powtarzać. Więc to zależy od osób, zależy od tego, jak kto postrzega siebie. No, dziennikarstwo w momencie, kiedy działa na rzecz i pod dyktando władzy, przestaje być dziennikarstwem.
No i to jest piękna puenta. Tego chciałem właściwie najbardziej usłyszeć. Tego chcielibyśmy właśnie usłyszeć. I widzicie państwo, że nasza miła gościni w tej materii, choć nie chciała, zdaje się, że jest to dziennikarską rasową, przynajmniej to jest moja obserwacja, dosyć doświadczonego przecież człowieka i mieszkańca Jeleniej Góry od 1946 roku. Mówiliśmy o pani książce, o refleksjach dotyczących domu. Pozostajmy w tej materii. Pani Gabrysia jest mamą dwóch szczęśliwych chłopców. Proszę powiedzieć o tych dzieciach swoich.
Mam dwóch synów, mają po 15 i 14 lat. No i tak sobie idziemy przez życie.
Chodzą do szkół miejscowych?
Tak.
A mają tę miłość do regionu jak mama?
Lubią odkrywać nowe miejsca i myślę, że trochę wiedzą na temat regionu.
Będą chcieli zostać tutaj, aby odwrócić tą katastrofalną prognozę demograficzną?
Czy będą chcieli zostać? Nie potrafię powiedzieć, bo to jeszcze nie jest ten moment. Będę ich zachęcać do tego, żeby wyjechali, zobaczyli, jak świat wygląda, żeby mogli sami ocenić, czego potrzebują i czego chcą. Jeśli będą chcieli wrócić do Jeleniej Góry lub w niej w ogóle zostać, to zawsze jest miejsce i przestrzeń i na pewno znajdą tu coś dla siebie.
Pani Gabrysiu, wreszcie przyszedł czas, abyśmy się odnieśli do właśnie Jeleniej Góry i regionu jako takiego miejsca naszego wielkiego domu. Ma Pani rozrzut czasowy, bo przecież Pani jest urodzoną jeleniogórzanką. Już nie będę mówił, ile lat Pani obserwuje te zmiany społeczno-gospodarcze. I proszę powiedzieć, jaka ta Jelenia Góra jest dzisiaj dla Pani, no właściwie trochę konesera w konfrontacji oczekiwań społecznych z możliwościami tego regionu.
Jelenia Góra to miasto, które ma bardzo duży potencjał, który nie zawsze jest wykorzystywany. To miasto, które ma świetną historię, które poszczycić się może wieloma perełkami architektonicznymi. Ma dobre muzea, dobre teatry i mogłoby być tym miejscem, które przyciąga. Niestety na ten moment hasło Jelenia Góra, stolica karkonoszy jest mocno na wyrost, bo jest miastem tranzytowym, to też za dużo powiedziane, no bo to jest za dużo powiedziane. No trochę brakuje pomysłu na Jelenią Górę. Jelenia Góra jest takim miastem trochę w niebycie, bo ani ono nie jest miastem kultury, takim, że stawiamy na to, ani nie jest to miasto przemysłowe, ani nie jest to miasto tak naprawdę turystyczne. Patrząc na to, ciężko mi powiedzieć, jaka jest Jelenia Góra teraz. Na pewno jest to miejsce, gdzie mieszkają lub które współtworzą niesamowite osoby, w której działają wiele osób na różnych płaszczyznach, od których można się uczyć i które jakby wyznaczają trochę rytm. Jednak to wszystko trochę ze sobą nie gra i nie ma takiego pomysłu, jakie to miasto być powinno, na co stawiamy, no i jest to miasto brudne.
Jest Pani kreatorką tego, co się w mieście dzieje, ma Pani na to wpływ. Czemu przez tych 15 lat nie udało się Pani poprawić tego wizerunku, który w Pani oczach też jest dosyć siermiężny, przyzna Pani?
No to trochę nie jest prawda to, co Pan mówi, bo przekazując informacje w telewizji regionalnej i ogólnopolskiej, staram się pokazywać Jelenią Górę w jak najlepszym świetle, więc moim zdaniem kreuję Jelenią Górę na tyle, na ile się da dobrze. Ale mówienie o Jeleniej Górze w oderwaniu od regionu i od Dolnego Śląska jest po prostu błędne. Nie, to nie jest samotna wyspa na morzu. To jest miejsce, które i czerpie z regionu, i czerpać powinno, a region powinien współgrać i czerpać z Dolnego Śląska, więc tu wszystkie te naczynia połączone muszą być. I to nie są czasy, kiedy można w oderwaniu od całej reszty mówić o rozwoju danego miasta. Przykładem tego, jak można było wykorzystać swoją szansę, jest na przykład Bolesławiec, który lata temu, a znam to doskonale z autopsji rodzinnej, to było miasto dużo gorzej sytuowane niż Jelenia Góra. No a teraz jakby pomysł na to miasto okazał się być trafiony. I ludzie chcą mieszkać w Bolesławcu i na przykład tam działać. No i takich przykładów jest wiele, więc ja z mojej strony zawodowej staram się pokazywać rzeczy dobre z Jeleniej Góry. Takie, którymi możemy się chwalić. Osoby, którymi możemy się chwalić, bo to o to chodzi. Żeby nie narzekać, a żeby znaleźć te iskierki, które sprawiają, że to życie jest dobre. Mówienie o tym, że miasto jest brudne, nie jest narzekaniem, jest po prostu stwierdzeniem faktu. Mówienie o tym, że jest ciężki dojazd do Jeleniej Góry, nie jest narzekaniem, jest stwierdzeniem faktu. To, że nie ma pomysłu na miasto, nie jest narzekaniem, jest stwierdzeniem faktu. I jakby w ten sposób trzeba na to patrzeć. Opinie, które się pojawiają, trzeba odrzeć z oczekiwań i z tego, dlaczego tak mówisz i z obrażania się, tylko po prostu trzeba je wziąć na tapet i po prostu rozpisać i zastanowić się, co możemy zrobić w danym momencie, co możemy zrobić za chwilę i co chcemy zrobić. Bo najważniejsze jest to, co chcemy, a ja mam wrażenie, że trochę magistrat nie wie, co chce. W Jeleniej Górze i dlatego jest, jak jest. Ale to jakby nie chodzi o to, i w tej mojej wypowiedzi nie mają być słowa cały czas negatywne, tylko po prostu ja to widzę tak, przez lata pracy w mieście.
No tak, czyli kadry, pomysł, ale myślę, że nade wszystko synergia, jeszcze raz synergia i chyba tego brakuje tutaj pomiędzy poszczególnymi samorządami, odnoszę się tu i do miejskiego, i do powiatowego, i do wojewódzkiego. No i to nam, działaczom organizacji pozarządowych, najczęściej przychodzi tutaj doświadczać, gdy idzie o środki, które tutaj pomagamy dla rozwoju tego naszego pięknego miasta zorganizować. Panie Gabrysiu, to był fajny czas, w którym pracujemy ze sobą już dosyć długo. Mówię o czasoprzestrzeni. Natomiast gdyby pani miała taką złotą różdżkę i próbowała wyjść z tych zawiłych problemów, które pani tutaj w tej krótkiej, półgodzinnej wypowiedzi nakreśliła, to na co by pani szczególnie postawiła? Co w Jeleniej Górze jest najbardziej potrzebne?
Potrzebna jest przestrzeń dla pomysłów, dla działań, dla inwencji i wsparcia ich.
Bo ludzie są.
Ludzie sobie poradzą. Ludzie są bardzo kreatywni, mają świetne pomysły. Potrzebują tylko wsparcia i nieprzeszkadzania.
Proszę Państwa, w tej krótkiej, półgodzinnej audycji rozmawialiśmy z osobą dużej znajomości problematyki społeczno-gospodarczych. No właściwie takiej rejestratorki codziennych wydarzeń tu i teraz. Panią Gabrielą Stefanowicz, która, jak poznaliście Państwo, właściwie spełnia się w zawodach, które spotkała w życiu bez względu na to, czy to było w planie, czy też nie. To jest właściwie taka identyfikacja inteligencji, która polega na znalezieniu się w każdej sytuacji życiowej i pani tego serdecznie gratuluję.
Dziękuję.
Ze swojej strony pani Gabriela również jest żywym rejestratorem naszych dokonań organizacji pozarządowych na terenie miasta. Poświęca się bez reszty nie tylko wsparciu wymagających pomocy zwierząt, ale również i seniorów i osób niepełnosprawnych, co też w tej audycji chciałem podkreślić, za to pani gorąco podziękować. Wszystko co fajne, dobrze się kończy, ale zanim się skończy, proszę jeszcze powiedzieć, gdzie możemy kupić tę pani książkę.
Książkę niespiesznie mogą państwo kupić u mnie, w wydawnictwie Adrem, a także w Książnicy Karkonoskiej.
To jeszcze pani na koniec niech łaskawie powie, czy ma pani dalsze plany wydawnicze albo pisarskie.
Planów jest wiele. Na razie przyglądam się im i zobaczymy. Jest duże prawdopodobieństwo, że coś jeszcze kiedyś wydam.
Proszę państwa, więc teraz już kończymy. To, co jest piękne, no niestety się kończy. Pani Gabrysiu, tradycją naszych programów jest to, że wybiera sobie pani jeden utwór muzyczny, sceniczny, który z chęcią pani będziemy dedykowali. Jest pani gotowa?
To może poproszę Maję Kleszcz, Wielka Woda.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów, na wszystkie moje złe bogi, niebogi z moich snów. Oceanów mrukliwych i strumieni życzliwych, czarnych głębin niepewnych i opowieści rzewnych, drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów śpiewnych i tylko mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Nie, nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trwa, póki życie trwa. Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej psoty, trzeba mi psoty, hej, hej, na wszystkie moje tęsknoty, ochoty duszy mej. wielkich wypraw pod Kraków, długich rozmów rodaków, wysokonogich lasów i bardzo dużo czasu. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trwa, póki życie trwa.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?